Co to za dziewczyna?
Co? Dziewczyna do posługi.
Do posługi?
Służąca. Służy.
Mańka! Przynieś te ogryzki i kocie wędliny, co na oknie!
Ale powiedzcież mi, ciekaw byłbym, co też się stało z Manią. No chyba wiecie, z Manią! Z Manią, z którą zaręczyłem się.
Henryk Krzysztof Parda. Jest to szalenie trudne. Zbudować postać, która była w zamyśle Gombrowicza, ulepić ją ze własnych emocji i wejść w ten świat Henryka, ponieważ Henryk znalazł się w potrzasku własnego egotycznego umysłu. On tak naprawdę budzi się we własnym śnie i oscyluje pomiędzy rzeczywistością a fikcją i nie wie, czy on tworzy sen, czy to sen tworzy jego, bo wszystko jest projekcją jego umysłu. Henryk tworzy postaci, wydarzenia. To jest ciekawe, że zdarzenie albo sytuacja, albo postać pojawia się na scenie, zanim on coś wypowie, pomyśli, a już wypowie. Jest w Henryku konflikt pomiędzy intelektem a intuicją i zaciera się granica pomiędzy dobrą intencją, jakąś czystą intencją, a pomiędzy chorą ambicją, bo jego czystą intencją było to, aby wyzbyć się formy, gombrowiczowskiej formy, która jest bardzo aktualna w dzisiejszym świecie, a dlatego Gombrowicz podkreślał, że forma jest czymś zastygłym, ponieważ tłamsi w nas to, co jest w nas naturalne, nieskażone, a żyjąc w społeczeństwie od dzieciństwa jest nam narzucany jakiś styl mówienia, styl zachowania. Wszystko to jest w nas wpisane i gdzie tu jest wolność? I tu już nie chodzi o pytanie, kim jestem, tylko kto pyta, kim jestem. To wszystko dzieje się w myślach Henryka, a rozkłada się na intelekt, czyli rozum, który analizuje, konceptualizuje rzeczywistość. Jest tutaj tak zwanym alter ego Henryka, czyli pijak. Pijak, który kieruje takim pożądaniem Henryka, ambicją, że możesz, skoro jesteś we śnie, a chcesz sobie dać ślub z dziewczyną, z którą się kiedyś zaręczyłeś, ale ta dziewczyna jest teraz zupełnie inna, stała się panią lekkich obyczajów. I właśnie ten pijak namawia Henryka do tego, że skoro to jest sen, to ty kreujesz, to ty sobie sam dajesz ślub. Po co? Na co ci jakieś ceremonie? I to doprowadza Henryka do tego, że staje się pomału despotą. Skoro ja mogę dać sobie ślub, to ja mogę też być królem. A jeżeli mogę być królem, to mogę być Bogiem. Cały dramat Henryka polega na tym, że chciał tak bardzo uciec od tej formy osobowości swojej, tożsamości, a nie mógł, bo został wtłoczony w formę czegoś silniejszego, intelektu, tego, który analizuje wszystko, a intuicja została stłamszona. A intuicja, to tutaj jakby takim odzwierciedleniem intuicji jest przyjaciel Władzio, czyli Andrzej Korkus gra Władzia, który odpowiada za uczucia Henryka, ale one zostały i tak stłamszone przez żądzę.
Nie rozumiesz, a jednak rozumiesz. Rozumiesz, bo ja rozumiem.
Rozumiesz, bo ja rozumiem? Ty, ja? Któż z nas do kogo mówi?
Czy widzisz palec ten?
Czy widzisz palec ten?
Tak, widzę. Widzę ten palec.
Ja też go widzę. Jakbym w tysiącu widział się luster. Twój, mój palec.
Mój, twój, mój. Między to między nami.
Władzio Andrzej Korkus.
Artysta, jak sobie wymyślił, to reżyser Jacek Pysiak.
Mańka Marta Parfianiuk-Białowicz.
No nie jest to taki bardzo lalkowy plan, jest to plan z lalkami, ale czasami i bez lalek. No jest to złożona forma, trzeba sobie z nią poradzić i robimy to, stajemy na wysokości zadania.
Reżyser nazwał mnie artystą i umownie jest to Gombrowicz, chociaż wydaje mi się, że Gombrowicz z malarstwem i z rzeźbą nie szczególnie miał wiele wspólnego. Niemniej jednak w naszym spektaklu tak to funkcjonuje. Artysta w szerokim jakby zakresie. Jestem takim kreatorem, stwórcą, to wszystko, co się zrodziło w głowie reżysera, przerzuca na mnie, a potem ja to przerzucam na scenie i te światy się wydobywają. Rzeczywiście Andrzej ma rację, tego świata lalkowego stricte w naszym spektaklu jest niewiele, natomiast jest dużo formy takiej plastycznej, muzycznej, którą to Zbigniew Lisowski postanowił wprząc tę historię, którą zaproponował nam przed laty sam Gombrowicz. Sama literatura łatwą nie jest, także dla nas. Ciekawi jesteśmy spostrzeżeń widzów, czy też będą potrafili odczytać te wszystkie komunikaty czy intencje, które reżyser zawarł w tym dziele. Jest to bardzo rozwarstwione.
A jakie komunikaty dla Was są takie najważniejsze? Przede wszystkim głównym komunikatem jest to, że wychodząc od formy, z którą każdy z nas gdzieś tam zmaga się w pierwszej części spektaklu, przechodzimy przez taki plan jakby żywy. Założenie jakby reżysera jest takie, że wszystko i tak kończy się formalnie i że my wszyscy współżyjemy, czy żyjemy w świecie, gdzie ta forma jest nam narzucona różna, czy to forma tego, jak się należy zachowywać, czy to taka forma ogólnie jakby myślenia, patrzenia, spostrzeżeń. Od formy wychodzimy, na formie kończymy, a po drodze jest wiele różnych ciekawych sytuacji.
Każdy ma prawo widzieć dzieło inaczej, pewne elementy muszą oczywiście wystąpić, ale dlaczego tego samego spektaklu nie można na przykład by zrobić na wesoło? Skoro można na smutno, to może i na wesoło, może na śpiewająco, a może właśnie w lalkach, a może w cieniach chińskich, kto to wie, możliwości są różne i właśnie to mnie w Teatrze Lalek najbardziej interesuje, że jest z czego wybierać, jeżeli chodzi o te możliwości.
Na pewno sen nie determinuje całego przedstawienia i ja myślę, że to jest takie nowum interpretacyjne, jeżeli chodzi o nasz ślub Gombrowicza, właściwie ślub reżysera Zbigniewa Lisowskiego. Właśnie jak się może okazać, nie sen jest najważniejszy, jest to część składowa. A tak naprawdę to, co wcześniej powiedział Jacek, wielowarstwowość różnych planów i sam fakt, że spektakl jest grany właśnie jakby trójwymiarowo, tutaj się nakładają trzy, a nawet cztery warstwy i plastyczne, i wizualne, i aktorskie, i scenograficzne, i jeszcze wiele innych. I być może ta wielowarstwowość jakby spowoduje, że ten spektakl będzie czymś jakby interpretacyjnie nowym.
Kochany ambasadorze, drogi ambasadorze, szanowny ambasadorze.
A witam, witam drogich, kochanych panów.
Drogi ambasadorze, pełnomocny.
Do stópek ścielę się, droga pani.
Spijaka na ambasadora wyskoczył.
Wybaczcie, drodzy panowie, i ty, droga pani, ale miałbym jeszcze do powiedzenia dwa słówka księciu. Natychmiast służę.
Nie przeszkadzamy.
Cóż za wspaniałe przyjęcie. W istocie.
Główny Henryk, bohater, jest takim typowym polskim introwertykiem, bardzo mocnym. Takiego trochę pokolenia, które uważa, że wszystko musi mieć natychmiast podane na tacy. I to są niedojrzałości, ale generalnie to są niedojrzałości. I o tym, co Gombrowicz jakby bardzo mocno dotykał polskości, mówił tak o polskim katolicyzmie, który jest trochę, krótko mówiąc, niedojrzały, przez co nie potrafimy jakby wyrzeć się z siebie do siebie. Ślub jest właśnie o tym, bo kończy się ślub konduktem żałobnym, a to się nam bardzo dobrze wpisuje we współczesność. Co więcej, dopisaliśmy prolog do tego ślubu, w którym jest wyjaśniona jakby geneza humanizmu gombrowiczowskiego, o tym, że należy poznać siebie, nie zasłaniać się Bogiem, brać odpowiedzialność za swoje czyny, a dwa, poznaj siebie, to jest jakby naczelna zasada u Gombrowicza. Gombrowicz pisał również o tym, że jeśli chodzi o prawdę, to prawda jest tylko i wyłącznie sferą przyciągania i atrakcji. Nie mówię tutaj o polityce wprost, ani moja wypowiedź nie jest jakby wprost, tylko Gombrowicz pisał o tym, że nie wiadomo, co we współczesnym świecie jest kreacją, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest zgrywą po prostu. A drugie ważne pytanie, bo pokazujemy też dwie jakby takie możliwości z Bogiem i mimo Boga, bo Henryk jednak tego Boga odrzuca. Jednocześnie też trochę podsumowujemy historię, bo ten sen gombrowiczowski, który przewidział jakby Gombrowicz, zaczął się w 1939 roku od ogromnej rewolucji w Polsce, od przeorania całkowicie klas społecznych, no i zakończył się w 1989 wolnymi wyborami. Trochę ten kowboj jakby nawiązuje do tego, ale też kowboj nawiązuje może nie tyle do odzyskania naszej niepodległości, co do przyniesienia nam ładu społecznego ze wschodu, gdzie część społeczeństwa jakby spała i się też na to godziła, a wszystko się to dzieje w śnie. I ślub jest również o ideologii. Ideologii po prostu nam narzuconej, ideologii, którą Henryk usiłuje w imię dobrych intencji. Świat zostaje wypaczony i lądujemy w pewnego rodzaju klatce. O tym jest więc ślub. O introwertycznym bohaterze, młodym bardzo, który chce przeciąć więzy społeczne i chce żyć po prostu. Chce sam siebie stworzyć w tym świecie, chce się wyzwolić jakby z tych więzów społecznych, od rodziny, od wszystkich jakby tych powinności, które go niby pętają i stworzyć samego siebie w świecie, jednocześnie narzucając innym świat.
Ale oprócz tego, że prolog został dopisany, jeszcze jedna zmiana, dlatego że pojawił się także dodatkowy bohater. To jest taki Gombrowicz z Gombrowiczem.
Znaczy są, jest dwójka bohaterów dodatkowych, czyli mamy Gombrowicza, którego pokazujemy i wyświetlamy. Też jest jakby tutaj, chcieliśmy wywołać tego ducha Gombrowicza, kiedy mówimy o kościele ludzkim, dajcie mi człowieka, niech będzie mętny, taki jak ja. Pojawia się przetworzony obraz Gombrowicza. A jest to artysta, bo myślę, że we współczesnym świecie również powinniśmy stawiać pytania o powinność artysty i dlatego w prologu pokazujemy, krótko mówiąc, wprowadzając nas do ślubu, bo nie chciałem robić o bohaterze, który jest na wojnie i który z wojny wraca, dlatego że ta wojna odbywa się w jego głowie, jest to jego walka wewnętrzna. Dlatego wprowadziliśmy Gombrowicza, który pokazuje właśnie zasady funkcjonowania jego humanizmu i w ogóle zasady funkcjonowania świata.
Ten wątek sztuki jest bardzo istotny tutaj, bardzo bogaty.
No jest, zaczynamy, no tak, bo zaczynamy od deformacji. Pierwszy akt się zaczyna od deformacji, gdzie usiłują się bohaterowie nawzajem rozpoznać i dochodzą tutaj też lalki, bo pokazujemy tą jakby dwubiegunówkę, tak to nazywamy, krótko mówiąc, czyli tą dwoistość świata, gdzie Henryk śni o tym, że wrócił do Małoszyc, czyli do momentu jakby swojego ślubu. Do deformacji wykorzystaliśmy twórczość Francisa Bacona w postaci lalek zdeformowanych, to jest jedna rzecz. Wykorzystujemy też takie symbole jak perła chociażby, czyli z jednej strony trochę seksualny symbol, z drugiej strony perła jest kwintesencją po prostu czystości i klejnotu, a tym klejnotem jest miłość i ma być ten ślub, krótko mówiąc. Wykorzystujemy również malarstwo Beksińskiego. I Beksińskiego wykorzystujemy do tych scen wszystkich jakby wewnętrznych, kiedy mam tą peregrynację po wewnętrznym świecie, bo Gombrowicz świetnie jakby podsumowuje również i wiek XX, mówiąc o szaleństwie, o wojnach i o tym, że w nas jest demon i ten demon istnieje. Dlatego wprowadzamy jeszcze jedną postać demona, tancerkę Martę Zawadzką, która tańczy, a jest konsekwentnie jakby wywiedziona z tekstu Gombrowicza. Nawiązujemy również do twórczości Abakanowicz, bo Abakany, które są wzorowane jakby na jej twórczości w końcowej formie, kiedy duch wyparowuje, a forma bierze górę nad, krótko mówiąc, nad jakby człowieczeństwem, człowiek wyparowuje z tego świata Henryka. Ten świat się staje światem terroru psychicznego, gdzie nie ma miejsca na człowieka i Gombrowicz to podsumowuje na końcu, na darmo wydzielasz się z siebie do mnie, a ja do ciebie. Jest to podsumowanie tylko naszej rzeczywistości, ale również jakby z jego takiej tezy, że człowiek do końca nigdy nie jest sobą, nigdy nie jest naturalny, nigdy nie może do końca skomunikować się z innym człowiekiem. Jak Państwo otworzą sobie dzienniki od dzienników lewicowych przez prawicowe, to widać ten brak jednak komunikacji. I przede wszystkim ślub jest na niedojrzałości naszej.
Co myślisz o tym?
Bo ja wiem.
A ja na pewno wiem.
Jeżeli to ona, to dlaczego nic nie mówi? Przecież by nas nie zapomniała. Odezwij się do niej, Henryk.
Nie! Jakże mam do niej się odezwać, jeżeli ona już nie jest? Ona była! Oto świństwo. Jam ojca miał zacnego i matkę, a także narzeczoną miałem. A teraz ojciec w dziwacznej wieży, matka wątpliwa, a narzeczona utopiona w dziewce. Zaszpuntowana i zabita dziewką i na zawsze zamknięta w dziewce. Oto świństwo, to łajdactwo, to nikczemne, to podłe!